Gość dnia Radia Gdańsk.
Łączymy się oczywiście przez Skype'a. Naszym gościem jest Zbigniew Konwiński, poseł PO, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy nową ustawę o trybie wyboru prezydenta RP. Głosowanie wczoraj wieczorem. Patrzę na wyniki głosowania. Za ustawą głosował Prawo i Sprawiedliwość, praktycznie cały klub Konfederacji. Lewica w większości się wstrzymała, PSL, Kukiz wstrzymali się, przeciwko Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wszyscy posłowie głosowali przeciwko. Skąd taki sprzeciw, skoro opozycja nie jest tak jednoznaczna w swoich ocenach, panie pośle?
A przede wszystkim rozwiązania, które są zawarte w ustawie, można by wiele o nich mówić, ale nie dano nam, żeby wiele o nich mówić, bo projekt się pojawił w nocy w poniedziałek. W czasie pierwszego czytania do projektu zgłosił PiS autopoprawkę. Podczas drugiego czytania PiS zgłosił ponad 20 swoich własnych poprawek i nie pozwolono, żeby ta ustawa trafiła do komisji celem dokładnego mówienia takiego merytorycznego, jak zwykle to się w parlamencie, znaczy zwykle się dziać powinno i się dzieje przy innych ustawach. Te rozwiązania, które tam się wprowadza, naszym zdaniem nie są wystarczające. My będziemy tą ustawę zmieniać w Senacie. Chcemy, żeby oczywiście wybory prezydenta się odbyły w sposób bezpieczny, żeby Polacy mogli zagłosować, żeby wybory były tajne, żeby to się odbyło wszystko zgodnie z prawem i z konstytucją. Także w Senacie tę ustawę będziemy popierać i zmieniać, i mam nadzieję, że te poprawki, które w Senacie wprowadzimy, będą do ustawy przyjęte później przez Sejm, ale niech PiS nie oczekuje, że taka maszynka, jak przeleciała przez Sejm w ciągu kilku godzin, że to samo będzie miało miejsce w Senacie, tam będzie dokładna
merytoryczna dyskusja. Ale panie pośle, przepraszam, no ale właśnie jeżeli o tym mówimy, z tego co pan mówi, to ja widzę tutaj większą pretensję, czy większe, nie chcę użyć słowa rozżalenie, ale większą pretensję o procedurę, czy sposób procedowania w Sejmie, a w mniejszym stopniu o same rozwiązania, bo przyjrzyjmy się tym rozwiązaniom. Wybory hybrydowe nie tylko w trybie korespondencyjnym, państwo nie chcieliście tego trybu w 100% korespondencyjnego, przywrócenie roli Państwowej Komisji Wyborczej, bardzo dużo ciekawych rozwiązań, takich idących chyba naprzeciw oczekiwaniom opozycji, ale jednak PO w 100% przeciwko temu projektowi.
No nie do końca, bo jeżeli spojrzymy na takie już szczegółowe rozwiązania, co z kalendarzem wyborczym, to, że dano uprawnienia ministrowi zdrowia do zarządzania w części też procesem wyborczym w Polsce.
Bo czas jest niezwykły, panie pośle, jednak.
Kalendarz może marszałek de facto bez konsultacji publikować. Jeżeli Sasin dziś mówi, że wybory mają być 28 czerwca, pomijam, że to mówi Jacek Sasin, jeżeli ustawa wejdzie w życie, załóżmy, za 2-3 tygodnie, a ustawa przewiduje, że mogą się pojawić też nowi kandydaci. Jakiż tu kalendarz wyborczy możemy mieć? Więc jest całe mnóstwo takich niedopracowań, ale to pewnie wynika z pośpiechu, bo my proponowaliśmy, żeby spokojnie nad tym procedować jeszcze miesiąc, półtora miesiąca temu. Mówiliśmy, że wybory w maju nie jest możliwe, żeby wybory w maju się odbyły. Wtedy ustami Jacka Sasina PiS mówił, wybory będą w maju, będą 10 maja, PiS jest przygotowany, zwarty, gotowy, karty są wydrukowane później, Poczta Polska to wszystko sprawnie przeprowadzi, wybory będą 10 maja. No wybory się nie odbyły i ten czas zmarnowano do tego czasu. Można było to spokojnie przeprocedować. My proponujemy, takie poprawki zgłaszaliśmy, również będziemy to pewnie zgłaszać w Senacie, kwestie podpisów, żeby można było wykorzystać ePUAP, jeśli chodzi o zbieranie podpisów, żeby zwiększyć liczbę obwodowych komisji wyborczych, żeby ta liczba minimalna była 8. W tej chwili PiS przewiduje, że minimalna liczba członków obwodowych komisji to może być 3 w tej ustawie. Ktoś, kto pracował kiedykolwiek w obwodowej komisji wyborczej, wie, że tak się nie da pracować, to oczywiście mocno wydłuży sam proces liczenia głosów. Więc my będziemy nad tą ustawą bardzo dokładnie pracować w Senacie i zgłosimy do niej poprawki, bo chcemy, żeby wybory prezydenta się w Polsce odbyły. Chcę powiedzieć, że nie ma mowy, że my będziemy wybory prezydenta w Polsce bojkotować. My nie chcieliśmy dopuścić do wyborów w maju. Uważaliśmy, że to jest niebezpieczne, że jesteśmy nieprzygotowani. Mieliśmy w tej sprawie rację, nasza kandydatka miała rację.
Panie pośle, i nie było tych wyborów. Nie było tych wyborów, ale także nie było ich dlatego, że Senat 30 dni, czyli do ostatniego momentu procedował tą ustawę. Nie. Były zapowiedzi, że będą zmiany, będzie poprawianie ustawy, a tak naprawdę na koniec Senat tą ustawę odrzucił. Pan mówi, że sprawne procedowanie w Senacie. Czy to znaczy, że tym razem nie będzie tam takiej 30-dniowej zamrażarki i szybciej w Izbie Wyższej ta ustawa przejdzie z merytorycznymi poprawkami, czy będzie gra na zwłokę do ostatniej chwili? Jak pan sądzi?
PiS się musi przyzwyczaić, że PiS nie rządzi w dwóch izbach polskiego parlamentu i o ile niedokładnie, niezgodnie z zasadami poprawnej legislacji proceduje się w Sejmie, to Senat, do tego zresztą jest Izba Wyższa, poprawia niedociągnięcia, błędy Sejmu. I tak mówi prawo, że Senat ma na rozpatrzenie uchwały Sejmu 30 dni i Senat z tych prawa może nie musi korzystać. My od początku mówiliśmy, że wybory w maju są niemożliwe. Złamano w tej sprawie prawo. Sasin i ci wszyscy, którzy odpowiadają, oni teraz zresztą są sprzeczne wersje, kto za to odpowiada, ale ci, którzy odpowiadają za wydrukowanie kart, za narażenie budżetu państwa na koszty, będą musieli w przyszłości odpowiedzieć. A ta ustawa jeszcze do Senatu nie trafiła. Jak trafi do Senatu, Senat zapewne zasięgnie opinii ekspertów, konstytucjonalistów, tych, którzy znają się na prawie wyborczym. Przecież mamy wielu ludzi ze świata prawniczego, którzy też w historii polskiej demokracji pracowali w Państwowej Komisji Wyborczej. Pewnie będziemy zasięgali ich opinii i wtedy też konkretne poprawki do ustawy będą zgłoszone. Tutaj myślę, że będą zgłoszone poprawki. Nie będzie wniosku o odrzucenie ustawy w całości, raczej będą zgłoszone poprawki.
Czyli tutaj nie będzie tej sytuacji, że jest niby poprawianie 30 dni, a na koniec odrzucenie. Zakłada pan, że jednak ta ustawa w jakimś kształcie z Senatu wyjdzie z poprawkami, z rekomendacją przyjęcia poprawek, tak?
Znaczy, nie zgodzę się z takim stwierdzeniem, że niby poprawianie.
No miało być poprawianie, odrzucone zostało na koniec. No to przepraszam, użyję określenia niby poprawianie, panie pośle.
Senat korzysta ze swojego prawa i Senat może na końcu wnioskować o odrzucenie ustawy w całości. I tak zrobił Senat i PiS musi się z tym liczyć, że Izba Wyższa korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień. Tak jak bardzo często korzysta rząd, prezydent, tak i również Senat ze swoich konstytucyjnych uprawnień korzysta. I musimy przeprowadzić wybory prezydenta w Polsce. No, więc tak naprawdę ustawę trzeba będzie poprawić. Widzimy jeszcze tutaj taką obstrukcję, bo pan mówi o możliwej obstrukcji parlamentarnej ze strony Senatu, ale widzimy obstrukcję. W tej chwili nie jest publikowane stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej. Tam jest też termin podany dla marszałka Sejmu na ogłoszenie na zarządzenie nowych wyborów. I tutaj PiS też stosuje taką obstrukcję, nie publikując stanowiska czy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Znamy to z pierwszej kadencji PiS-u, kiedy nie publikował orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
A panie pośle, jeżeli spojrzymy teraz merytorycznie na tą ustawę, pan osobiście jako poseł Platformy Obywatelskiej, merytorycznie co chciałby pan w tej ustawie zmienić? Przypomnijmy, głosowanie hybrydowe, przywrócenie roli Państwowej Komisji Wyborczej, rzeczywiście pewne poszerzenie uprawnień marszałka Sejmu, co jest pewną nowością. Ta procedura głosowania korespondencyjnego jako opcja też jest trochę zmieniona. Tam jest podniesienie rangi organów gminy. Można nie oddawać głosu w skrzynce pocztowej, tylko zanieść do urzędu gminy. To są różne rozwiązania, które wychodziły naprzeciw postulatom opozycji. Co jeszcze chciałby pan zmienić?
No na pewno, tak jak powiedziałem, tą rolę marszałka, jeśli chodzi o kalendarz.
Obawia się pan tej roli marszałka, tak?
Nie powinno być tak, że jest tak daleka ingerencja jednak władzy ustawodawczej w proces wyborczy, a na czele tej władzy ustawodawczej w Sejmie stoi, no przecież wiadomo, przedstawiciel jednej ze stron.
Ale marszałek zawsze jest przedstawicielem największego ugrupowania.
Chcielibyśmy, żeby w całości przywrócić uprawnienia Państwowej Komisji Wyborczej, żeby opublikować uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, żeby zwiększyć liczbę obwodowych komisji wyborczych, żeby umożliwić w bezpieczny sposób zbieranie również podpisów, czyli z wykorzystaniem chociażby ePUAP-u, tak jak...
Panie pośle, przepraszam, tu wpadnę w słowo. A czy ta zmiana związana ze zbieraniem podpisów naprawdę jest taka ważna, skoro jednak ustawa zakłada, że ci kandydaci, którzy byli już w wyścigu wyborczym, potrzeba tylko ponownego zgłoszenia, nie trzeba ponownego zbierania głosów. Tak naprawdę chyba wszystkie siły polityczne i więcej niż tylko te najbardziej znane siły polityczne mają zarejestrowanych swoich kandydatów, to zbieranie głosów to może być chyba tylko marginalny problem przed no nie
można
tą drugą...
W ten sposób, panie redaktorze, mówić, jeżeli wszystko zaczyna de facto się od nowa.
Ale podpisy zachowują ważność, panie pośle.
Bo i nawet w tej ustawie jest to przyznane, jeżeli mogą być zgłaszani kandydaci, no to trzeba to umożliwić, żeby to się odbywało w sposób bezpieczny. No przecież to wszystko o to idzie. No, jesteśmy w określonych realiach, w określonej rzeczywistości i o to chodzi, żeby to wszystko przeprowadzić najbardziej bezpiecznie, żeby te ryzyka wszelkie minimalizować. No i my takie propozycje składamy, będziemy jeszcze w sposób pewnie poszerzony w Senacie składać, bo jak powiedziałem, to trwało parę godzin w Sejmie i bardzo często przedstawiciele PiS-u nie wiedzieli, że znaczy nie mieli wszyscy świadomości, że jest jakaś autopoprawka w ogóle PiS-u zgłoszona do tej ustawy, więc naprawdę merytorycznie i tak dokładnie, dogłębnie będziemy procedować nad tą ustawą w Senacie.
To panie pośle, zajmijmy się teraz kandydatką Platformy Obywatelskiej. Najbrutalniejszą krytykę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jaką przeczytałem, to nie była wcale krytyka ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy posłów, czy środowisk prawicowych. Natomiast na takim dość popularnym serwisie krytykapolityczna.pl przeczytałem taki tekst: 9 powodów, dla których Małgorzata Godlewska byłaby lepszą kandydatką czy lepszą prezydentką od Kidawy-Błońskiej. I to jest bardzo lewicowe podejście. No jeżeli ktoś porównuje waszą kandydatkę do Małgorzaty Godlewskiej, amatorskiej piosenkarki o chyba nie najlepszym głosie, to jest to brutalne porównanie. Czy to oznacza, że Platforma powinna przemyśleć, kto jest kandydatem w wyborach prezydenckich waszego ugrupowania?
W tej chwili nie mamy wyborów prezydenckich, ale naszym kandydatem rekomendację otrzymała Małgorzata Kidawa-Błońska i tą rekomendację ma i jest naszą kandydatką. Już różne media najróżniejsze chciały decydować o tym, kto jest naszym kandydatem na prezydenta Polski. Ja pamiętam w 2018 roku taką potężną dyskusję, przez kilkanaście dni to trwało w TVP Info, w telewizji publicznej, jak to Platforma rzekomo ma zmieniać kandydata na prezydenta Warszawy, jak to Trzaskowskiego musimy zmienić, bo to jest zły kandydat. Wie pan, różni publicyści będą różne rzeczy bardziej, mniej elegancko pisać. My musimy robić absolutnie swoje. W tej chwili nie wiemy, kiedy będą w ogóle wybory. Nie ma terminu wyborów prezydenckich. Czy trzeba przeprocedować tą ustawę, poprawić ustawę, którą przyjął wczoraj Sejm i będziemy wszyscy wiedzieli, na czym stoimy. Nie ma kalendarza wyborczego. Małgorzata Kidawa-Błońska ma nasze poparcie, została naszą kandydatką i powiem tak, jako jedyna w tej sprawie wyborów majowych była konsekwentna i miała rację. Ona od początku mówiła, że wybory w maju się nie mogą odbyć i że jeżeli będą w maju, to ona je zbojkotuje. Zapłaciła cenę sondażową, to widzimy oczywiście.
No właśnie, panie pośle, mówi pan, że trzeba robić swoje, natomiast kandydatka waszego ugrupowania z 20-25% poparcia na początku spadła do poziomu 4%. Mam obawę, taką obserwatora zewnętrznego, że z tego poziomu nie da się odbić w górę. Byłoby racjonalnym wymiana kandydata i nazwiska padają. Pan wymienił nazwisko Trzaskowski w trochę innym kontekście, ale pojawia się to nazwisko. Pyta się o Radosława Sikorskiego. Część Platformy marzy o Donaldzie Tusku jako kandydacie. Nie będzie poważnej dyskusji w partii, czy nie podmienić kandydata?
Nie ma takiej dyskusji, panie redaktorze, w sprawie zmiany kandydata. Tak jak powiedziałem, Małgorzata Kidawa-Błońska zapłaciła cenę sondażową za to, że w tym wszystkim zachowała się najbardziej przyzwoicie, że nie puszczała oka, tak jak inni kandydaci opozycyjni, którzy mówili, że wybory w maju nie powinny być. No ale skoro one już będą, no to może warto pójść, bo może jakimś cudem uda się doprowadzić do drugiej tury i może ja w tej drugiej turze będę przynajmniej dwóch, trzech kandydatów w ten sposób postępowało i trochę tak jakby chcieli iść na ustawkę z Jarosławem Kaczyńskim. Małgorzata Kidawa-Błońska była od początku konsekwentna, mówiła, że wyborów w maju nie powinno być. Miała rację i w polityce warto być konsekwentnym. Nieraz się płaci cenę sondażową, ale w dłuższej perspektywie również rodacy, Polacy taką konsekwentną postawę doceniali i jestem przekonany, że będą potrafić docenić. Ona postawiła na szali swój interes polityczny, wyborczy, a ważniejsze dla niej było bezpieczeństwo Polaków, głosowanie zgodne z prawem i cenę sondażową zapłaciła, zdajemy sobie z tego sprawę.
A nie
sprawę,
obawia się pan poseł...
Wybory się jeszcze nie odbyły.
Tak, a nie obawia się pan poseł, że teraz Małgorzata Kidawa-Błońska pociągnie za sobą całe ugrupowanie i tą cenę sondażową zacznie płacić cała Platforma Obywatelska? No jeżeli patrzymy na sondaże, wynik Szymona Hołowni, który jest naturalnym takim konkurentem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wyniki Władysława Kosiniaka-Kamysza zaskakująco wysokie. Też jest naturalny konkurent do waszego elektoratu. Być może to będzie tak, że te niskie wyniki Kidawy-Błońskiej sprawią, że tak naprawdę to jest przepowiednia tego, co może się wydarzyć z Platformą. W panu nie ma takiej obawy?
Panie redaktorze, ja słyszę, od kiedy ja jestem w Platformie, to ja słyszę o tym, że za chwilę ma Platformy nie być i ktoś się ma na naszym miejscu pojawić. Już na naszym miejscu miała się pojawiać Partia Demokratyczna, Europa Plus, Ruch Palikota, KOT, Nowoczesna. Ciągle słyszę o tym, że ktoś się pojawi na naszym miejscu. Teraz słyszałem, że w tej kadencji ona zastąpi z czasem Lewica, że ma być jakaś mijanka z Lewicą.
Lewica jest w podobnej sytuacji sondażowej jak wy. Tu chyba wspólny błąd jakiś został popełniony z naszego punktu widzenia.
Mówię o tym, że od lat o tym słyszę. My jesteśmy w centrum sceny politycznej. Mamy oczywiście, tak jak ugrupowanie szerokiego centrum i polityków, którzy są bardziej na lewo, jak chociażby naszą koleżankę, posłankę z Pomorza Barbarę Nowacką, czyli którzy są od tego centrum bardziej na prawo, jak Paweł Kowal. Czy Paweł Poncyliusz, Paweł Zalewski, czy ugrupowanie szerokiego centrum. I takie ugrupowanie moim zdaniem jest bardzo potrzebne i tylko takie ugrupowanie szerokiego centrum jest w stanie skutecznie rywalizować z taką partią jak PiS. I my po prostu będziemy robić swoje, a chwilowe problemy, no to się w polityce zdarza, ale trzeba być konsekwentnym. Małgorzata Kidawa-Błońska była w tej sprawie wyborów majowych bardzo konsekwentna i jako jedyna w tej sprawie pokazała, że ważniejsze jest dla niej bezpieczeństwo Polaków niż jej interes polityczny. Że to się sondażowo w tym momencie nie opłaca. Pewnie tak jest, widzimy to, ale w dłuższej perspektywie jestem przekonany, że to będzie docenione.
No to przekonamy się, jak to ocenią wyborcy już w najbliższym czasie. Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.